Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Interpretacji dzieł sztuki jest tyle, ile jest jej odbiorców. Tak naprawdę tyle, ile jest osób na tym świecie, tyle jest możliwych odczytań jednego obrazu. I warto o tym pamiętać, kiedy stoimy przed dziełem sztuki, żeby nie zadawać sobie w pierwszej chwili pytania, co artysta miał na myśli, ale co my myślimy o danym dziele, bo pamiętajcie, że nasze emocje i nasze spostrzeżenia są znacznie bardziej wartościowe i to, co my myślimy, jest po prostu najważniejsze. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do świata sztuki, ale zupełnie inaczej niż dotychczas. Nie będę opowiadać tu o konkretnych dziełach. Te informacje znajdziecie na moim Instagramie, a przede wszystkim na moich autorskich kursach, gdzie zdobywacie ten rodzaj wiedzy, na które też Was oczywiście serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na mojej stronie. A dzisiaj skupimy się na czymś zupełnie innym, ponieważ ten podcast będzie poświęcony ludziom sztuki, osobom, które na co dzień tworzą muzea, galerie i rynek sztuki, domy aukcyjne, a także które dosłownie tę sztukę tworzą. Ale zanim usłyszycie tutaj także gości, pierwszy odcinek tego sezonu chcę poświęcić mojemu podejściu do sztuki, bo nieprzypadkowo tworzę firmę o nazwie Poza Ramami. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby właśnie wychodzić poza ramy, poza schematy, patrząc na obrazy i nie patrząc dokładnie na to, co na nich jest, ale szerzej, zadawać sobie znacznie więcej pytań, które wpływają na to, jak my te dzieła sztuki odbieramy. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich sposobach na zwiedzanie muzeów, na interpretowanie dzieł sztuki i na rozwijanie gustu, bo ten gust także jest bardzo ważny w patrzeniu na sztukę. Ale od początku. Możecie się zastanawiać, jeśli mnie nie znacie, dlaczego akurat ja prowadzę ten podcast o sztuce. Ja nazywam się Maja Michalak, jestem historyczką sztuki i od 14 lat jestem w sztuce zakochana. Wszystko zaczęło się w gimnazjum, gdzie na lekcjach plastyki mój nauczyciel nie prowadził z nami zajęć praktycznych, nie kolorowaliśmy, malowaliśmy, ani nie wycinaliśmy nic z papieru, tylko po prostu uczyliśmy się historii sztuki. W małym miasteczku pod Łodzią było to dosyć niecodzienne, szczególnie też, że większość osób w naszej klasie nigdy nie była w muzeum, a na pewno świadomie przed tymi lekcjami, więc ta wiedza dla mnie była zupełną nowością. Jak możecie się domyślić, totalnie przepadłam. I tak zaczęłam powoli coraz bardziej odkrywać ten świat sztuki, brać udział w różnego rodzaju konkursach, poszerzać swoją wiedzę, a przede wszystkim chodzić do tych muzeów, co spowodowało, że stało się to moją główną pasją w życiu i w efekcie także sposobem na życie, bo studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i teraz prowadzę firmę Poza Ramami, która właśnie edukacją o sztuce się zajmuje. Ale dzisiaj skupmy się przede wszystkim nie na mojej historii, a na tym, jak zwiedzać muzea. I to będzie pierwsze pytanie, na którego odpowiedź sobie tutaj poszukamy. Większości z nas pierwsze wizyty w muzeach kojarzą się właśnie ze straszną nudą, z tym, że przewodnicy mówili bardzo dużą ilość nazwisk, dat, jakichś trudnych terminów, które ciężko było nam zrozumieć, a nie do końca o to w tym wszystkim chodzi. Nie jest nam potrzebna wiedza historyka sztuki, żeby zwiedzać muzea. W pełni wystarczające jest to, co mamy, nasze doświadczenie i wiedza z innych obszarów, żeby muzea zwiedzać z przyjemnością, a o tą przyjemność w zwiedzaniu chodzi i ja najbardziej chciałabym właśnie przekonać Was do tego, żeby nie traktować odwiedzin w muzeach jako przykrego obowiązku, a po prostu rzeczy, która wydaje się najlepszą zabawą na świecie. I tak właśnie to zmiana nastawienia jest pierwszym krokiem ku lepszemu odwiedzaniu muzeów. Sztuka dla wielu z nas jest czymś wielkim, niedostępnym, a przynajmniej tak jest przedstawiana. Niektórzy ludzie czują się zbyt głupi na sztukę, ale to wynika po prostu z tego, że nikt nas nigdy nie nauczył, jak do tej sztuki mamy podchodzić i nie czujcie się gorsi, że wy od dzieciństwa nie chodzicie po wielkich muzeach, takich jak Louvre, Prado czy Muzea Watykańskie i nie wzdychacie nad każdym z dzieł. No, nie każdy miał taki start, jeżeli ktoś miał, to zazdroszczę, ale w naszym dorosłym życiu zdecydowanie jesteśmy w stanie to zmienić i właśnie polecam wam przede wszystkim zmienić nastawienie, nie tylko na takie, w którym pomyślicie sobie, Jezu, jak strasznie dużo zobaczę ciekawych rzeczy, już się nie mogę doczekać, ale także, żeby nie nastawiać się, że zobaczy się wszystko. To jest jeden z podstawowych błędów, że kiedy widzimy te olbrzymie sale muzealne wypełnione setkami obrazów, to chcemy zobaczyć każde z nich. Fizycznie jest to po prostu niemożliwe. W ogóle wedle badań poświęcamy jedynie 8 sekund na jedno dzieło sztuki. Jak wam się wydaje? Co można zobaczyć na dziele sztuki w 8 sekund? No jak ktoś szybko czyta tabliczkę obok, to pewnie przeczyta, kim jest autor, jak się nazywa dzieło i kiedy powstało, ale w samym obrazie zbyt wiele nie zobaczy. A przecież nie o to chodzi, żeby wyjść z muzeum i powiedzieć, tak, mam zaliczone, ale nie być w stanie powiedzieć, co przed chwilą widziałem. Dlatego ja serdecznie was zachęcam do zmiany tej perspektywy i nastawienia się, że zobaczycie na przykład 10 dzieł sztuki albo 5 wybranych, które najbardziej do was przemówią. I tutaj ta intuicja niech będzie waszym drogowskazem, a jeżeli ktoś bardziej tak szkolnie i perfekcyjnie chce się przygotować do zwiedzania, oczywiście może wcześniej sprawdzić, co w danym muzeum jest prezentowane i pójść drogą gwiazd, takich highlightów muzealnych. Często muzea przygotowują z góry takie trasy dla turystów. Albo po prostu pokierować się tym, co nam się najbardziej podoba i na przykład jeżeli muzeum jest bardzo duże, przekrojowe, zazwyczaj muzea narodowe takie są, to nie zaczynać od sztuki średniowiecznej czy dawnej, jeżeli nas nie interesuje, tylko zacząć od tej, która najbardziej nam się podoba. Może to być na przykład sztuka XIX wieku, impresjonizm, secesja, realizm. Jeżeli to jest to, co najbardziej lubimy, to poświęćmy na to więcej czasu i przede wszystkim idźmy tam z tą świeżą energią, z którą wchodzimy do muzeum, a nie po 2 godzinach chodzenia po średniowieczu jesteśmy zmęczeni i nie mamy już siły na to, co najbardziej lubimy. Więc taka wskazówka ode mnie, żeby przede wszystkim kierować się tym, co lubimy, a niekoniecznie tym, jak powinniśmy zwiedzać muzea. Pamiętajcie, to muzea są dla was, a nie wy dla muzeów. Kolejna wskazówka to to, żeby zadawać pytanie wobec dzieł sztuki, bo kiedy już stoimy przed tym dziełem, to wiele osób się zastanawia, no dobra, stoję 2-3 minuty, ale nic nie widzę. No, pewnie jak spędzicie tyle czasu, a naprawdę, uwierzcie, kilka minut to już jest dużo w porównaniu z tymi 8 sekundami, o których wam wcześniej powiedziałam. Zobaczycie znacznie, znacznie więcej, ale oczywiście warto tutaj się wesprzeć pomocą i z mojej strony zawsze sugeruję, żeby zadawać pytania wobec dzieł sztuki. Oczywiście możecie zacząć od takich podstawowych, kim jest artysta, kiedy tworzył, w jakiej epoce, z kim się znał, kto na niego wpływał, z jakich osiągnięć mógł korzystać, bo pamiętajcie, że łatwo nam oceniać sztukę z pozycji osoby, która żyje w XXI wieku, no ale taki Leonardo da Vinci wiedział o wszystkich osiągnięciach i wynalazkach, tylko które powstały właśnie do czasów, w których on żył. Znacznie więcej już potem wiedział chociażby Rembrandt czy później Picasso, bo tworzyli po prostu później, więc pamiętajcie chociażby o tej perspektywie. Ale wracając do pytań, dalej możecie pytać o to, jaki tytuł ma dzieło, dlaczego taki tytuł, czy jeżeli jest napisane bez tytułu, to czy artyście nie chciało się nadawać tytułu, czy może my mamy nadać tytuł temu obrazowi, więc tutaj też jest duże pole do kreatywności. Ale ja najbardziej lubię takie nieoczywiste pytania. Na przykład, dlaczego dzieło ma taki, a nie inny rozmiar? znaczącej wielkości dzieła sztuki nieprzypadkowo zazwyczaj mają po kilka metrów. Przez wiele lat było tak, że te najważniejsze tematy mogły być przedstawiane na największych płótnach. Dlatego zarezerwowane były dla scen historycznych, mitologicznych, religijnych i one mogły zajmować olbrzymie powierzchnie, ale raczej nie mogła tego zrobić martwa natura czy, nie wiem, na przykład pejzaż jakiś nieistotny, której nie ma narracji, bo po prostu to nie było zgodne z zasadą akademicką, a dodatkowo też należy pamiętać, że po prostu duże dzieła sztuki były znacznie droższe, więc automatycznie przechodzimy do pytania, kto miał zapłacić za to dzieło, kto był mecenasem, bo oczywiście rzadko kiedy artyści sami płacili za swoje płótna i tworzyli sztukę dla sztuki. To jest raczej domena naszych czasów i oczywiście przywilej, ale pamiętajmy, że artysta często był skazany na to, albo uprzywilejowany, właśnie na to, jakiego mecenasa miał i na jakich płótnach mógł malować. Bo na przykład taki Rembrandt, mając świetnych mecenasów w Amsterdamie, mógł olbrzymie obrazy malować, jak chociażby Straż Nocną, czyli Wymarsz Strzelców, ale Vermeer, który żył w tym samym czasie w Delft, no malował znacznie mniejsze obrazy. Nie zrobił takiej kariery jak Rembrandt i jego zleceniodawcy, mieszczaństwo, byli także zamożni, no ale nie aż tak, żeby fundować sobie do domu kilkumetrowe dzieła. I dlatego też dzieła Vermeera są znacznie, znacznie mniejsze, bo po prostu czasami płaciło się dosłownie od godziny pracy, niemalże od metra namalowanego dzieła, więc pamiętajcie o tym, oglądając właśnie obrazy w muzeach. Dodatkowo też właśnie zwracajcie uwagę, z jakiej jakości materiałów są wykonane. Czy jest na nich złoto, ultramaryna, prawie tak samo droga jak złoto, o ile nie droższa, bo wykonywana z bardzo drogiego kamienia lapis lazuli. Czy jest to malarstwo właśnie olejne, akwarela, witraż, grafika, każdy z tych gatunków, rodzajów dzieła, technik wykonania, dokładniej mówiąc, był innej wartości i w inną sumę trzeba by było za nie zapłacić, więc to też może was właśnie kierować na to, jakimi zasobami finansowymi operowali mecenasi zamawiający takie dzieło. Nie dziwne jest, że na przykład artyści najwięcej tworzyli dla siebie rysunków, bo po prostu to było najtańsze, więc tutaj kolejna wskazówka. Kiedy jesteśmy w muzeach, często zapominamy o tym, że są to tak naprawdę sztuczne twory, znane nam w pełni od XIX wieku, ale wcześniej niefunkcjonujące. Artyści nie tworzyli z myślą o tym, że dzieło zawiśnie na białej ścianie w ogromnym muzeum w towarzystwie innych dzieł. No nie, tworzyli je z myślą o tym, że zawisną w kaplicach, w kościołach, w pałacach, czasami w sypialniach. I kiedy to będziemy mieć z tyłu głowy, zdamy sobie sprawę, że one musiały zupełnie inaczej oddziaływać. Bo teraz, kiedy mamy obok siebie właśnie powieszone dzieło przedstawiające świętą rodzinę, czy Madonnę z dzieciątkiem, a obok Wenus nagą, leżącą na łożu, no to domyślimy się szybko, że no raczej obok siebie naturalnie by nie leżały i każde z nich miało pełnić inną funkcję. Do jednego zazwyczaj się modlono i pełnił rolę kultową, a drugi raczej miał pobudzać zmysły i pełnić rolę magiczną w sypialni małżonków. Więc to też jest taka wskazówka ode mnie, jak warto patrzeć z innej perspektywy na obrazy. Kolejna rzecz to to, żeby z uważnością patrzeć na obrazy. Nie tylko zadając im wiele pytań, ale także rozmawiając o tym z innymi. Bardzo dobrą rzeczą jest zabranie kompana do muzeum. Może to być przyjaciółka, wasz partner, partnerka, rodzina, A nawet dzieci, w ogóle dzieci są genialne w muzach, bo one nie mają żadnych barier i jeszcze tak mocnych struktur w głowie i nie jest im wstyd czegoś powiedzieć, ani zapytać o najprostsze rzeczy, a te najprostsze rzeczy czasami są tymi kluczowymi. Na przykład, dlaczego jest tak intensywny kolor słoneczników Van Gogha? Albo dlaczego bitwa pod Grunwaldem jest taka olbrzymia? No przecież normalnie takich dzieł nie ma. I te wszystkie pytania są naprawdę kluczowe, więc znajdźmy w sobie tą ciekawość dziecięcą, bo ona nam dużo, dużo pomoże w zwiedzaniu muzeów. Kolejna rzecz jest taka, że często mamy ochotę odhaczać gwiazdy muzealne, takie właśnie jak Mona Lisa, Panny Dworskie, Velázqueza w Prado, czy nie wiem, właśnie słoneczniki Van Gogha, których jest kilka. Pamiętajcie o tym, że nie jest tylko jedna wersja, ale jest ich kilkanaście. I często nam się wydaje, a to dzieło tak dobrze znamy. Myślę, że wiele osób byłoby zaskoczonych, spędzając więcej czasu z tymi najsłynniejszymi dziełami, że wcale takie oczywiste dla nas nie są i że często właśnie na żywo dopiero jesteśmy w stanie znacznie więcej o nich się dowiedzieć lub po prostu czytając o nich więcej, do czego was też zachęcam, bo nie każde z tych słynnych dzieł rzeczywiście tak dobrze znamy. Pamiętajcie też, że ważne jest planowanie wizyty w muzeum, o czym wam wcześniej wspomniałam i możecie pójść na żywioł, ale z drugiej strony też możecie wcześniej poczytać sobie trochę więcej o tych obrazach, bo kiedy mamy wiedzę, uwierzcie mi, zupełnie inaczej patrzymy na obrazy, ale też jeżeli nie macie czasu przygotować się wcześniej do takiej wizyty, to korzystajcie z tego, co jest w muzeach. Zdecydowanie warto sięgać po audioprzewodniki. One są robione coraz lepiej. Ostatnio jak byłam w Amsterdamie, to w Stedelijk Muzeum właśnie wzięliśmy sobie tak po prostu audioprzewodniki, chociaż nie do końca się na nich skupialiśmy, bo ze względu na to, że byliśmy większą grupą też osób interesujących się sztuką, no to głównie między sobą rozmawialiśmy, ale zorientowałam się, że ten audioprzewodnik po pierwsze nie jest powtórzeniem tego, co jest napisane na tabliczce obok obrazu, a tutaj już duży plus, a po drugie, że właśnie także tam były zadawane pytania do nas, na przykład patrząc na takie minimalistyczne, nowoczesne dzieło, pierwsze pytanie, jakie usłyszałam od tego audioprzewodnika było, jak się czujesz? Co robi tobie ten obraz? Dlaczego my się w nim odbijamy? Czy to ma jakieś dodatkowe znaczenie? Czy jest zupełnie nie po prostu? Może artyście podobał się taki materiał? Czy ten kształt też ci się z czymś kojarzy, a może zupełnie nie? Czy chciałabyś mieć go w domu? Czy dobrze się przy nim czujesz? Takie pytania są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli sami nie zadajecie ich intuicyjnie, to warto właśnie wesprzeć się takimi też audioprzewodnikami i po prostu sobie popróbować, bo czasami naprawdę świetne historie są w nich opowiadane. Co do Amsterdamu w ogóle, to jeszcze mogę wam od razu powiedzieć, bo zapomniałam wspomnieć o tym na początku, że w linku pod tym podcastem znajdziecie darmowy e-book po Amsterdamie, który przygotowałam do kursu o Vermeerze. Powstał on oczywiście z okazji największej wystawy Vermeera, która odbywa się teraz w Rijksmuseum. Zachęcam was serdecznie do odkrycia tego kursu, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to przede wszystkim właśnie do pobrania tego przewodnika, bo nie tylko przyda on wam się konkretnie, kiedy będziecie chodzić po ulicach Amsterdamu, a dokładniej po muzeach Amsterdamu, bo jest to oczywiście przewodnik artystyczny po Amsterdamie, ale także znajdziecie tam po prostu bardzo dużo wiedzy stricte z historii sztuki. Więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie zachęcam was właśnie do przeczytania. I jeszcze na koniec, zamykając temat tego, jak zwiedzać muzea, chciałabym wam powiedzieć, że nie musicie mieć ogromnej wiedzy, żeby chodzić do muzeów i nie musicie interpretować obrazów od razu w 100% poprawnie. Po prostu zacznijcie to robić. Jakiekolwiek działanie jest ważniejsze niż działanie w 100% poprawne, a z drugiej strony, co to znaczy w 100% poprawna interpretacja? Przecież sami historycy sztuki między sobą się nie zgadzają, więc naprawdę trochę więcej luzu, odwagi i śmiałości, a mam nadzieję, że muzea odkryją się przed wami w zupełnie inny sposób. Warto też pomyśleć o tym, dlaczego muzea są takie fantastyczne i dlaczego ja je tak wam tutaj promuję. Przede wszystkim odbierając sztukę na żywo widzimy znacznie, znacznie więcej. Oczywiście, jeżeli tylko możecie, oglądajcie ją na stronach internetowych czy w albumach, ale nie ma tego przywileju właśnie zobaczenia tego, co widzimy gołym okiem. Na przykład, kiedy wejdziemy do Galerii Średniowiecznej w Muzeum Narodowym, polecam wam nie tylko patrzeć na rzeźby od frontu, od przodu, ale także, jeżeli jest to tylko możliwe, zajrzeć od tyłu za nie. Wtedy zobaczycie, że na przykład większość z nich jest pusta albo są połączone, wzmocnione w sobie, bo nie dało się wielu rzeczy wyrzeźbić w jednym kawałku drewna. Dodatkowo też zobaczycie na przykład w niektórych rzeźbach małe dziurki. I nie są to korniki, bo korniki nie żerują w naszych domach czy nie niszczą drewnianych rzeźb, a są to kołatki. Taka piękna nazwa na właśnie szkodniki, które atakują już ścięte okazy drzewa, atakują niemal każdy rodzaj drewna i to po nich właśnie zostają drobne dziurki, więc tutaj ciekawostka, jak będziecie w muzeum i zobaczycie drobne dziurki w drewnie, to najprawdopodobniej jest to sprawa kołatków. Podobnie jest, kiedy na żywo zobaczymy dzieło, które na co dzień widzimy tylko w albumach i wtedy nie wiemy, jakiej wielkości ono jest. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że bitwa pod Grunwaldem jest naprawdę olbrzymia, ale taka, że wręcz przytłaczająca. Kiedy przed nią usiądziemy w MNW, no to zrobi na nas pewnie duże wrażenie, chociażby z samym swoim rozmiarem. I od razu może nam się nasunąć pytanie, ile trzeba pracy, żeby to namalować? I ile trzeba było włożyć pracy, żeby potem w trakcie wojny zwinąć to dzieło i ukryć. Kiedy zaczniemy sobie myśleć nad takimi praktycznymi rzeczami, to rzeczywiście ta historia sztuki może wydać się nam trochę bardziej interesująca, więc polecam wam to robić. Podobnie jest też w zobaczeniu wielkich dzieł na żywo, wielkich mistrzów, na przykład kiedy wchodzimy do Kaplicy Sykstyńskiej i spojrzymy na te olbrzymie freski, które wypełniają nie tylko sufit i główną ścianę ołtarzową, ale też boczne ściany tej kaplicy, to zdamy sobie sprawę, że Michał Anioł wszedł do już rozpoczętego dzieła. Zaczął tworzyć, kiedy wcześniej inni artyści proto-renesansowi i renesansowi już tam działali, na przykład Sandro Botticelli, a on właśnie miał za zadanie pokryć tą olbrzymią przestrzeń sufitu. I kiedy zdamy sobie sprawę, że zrobił to zupełnie samodzielnie i poświęcił na to, jak dobrze pamiętam, 4 lata swojego życia, to była to naprawdę tytaniczna praca. I też warto zwrócić uwagę dokładnie na wszystkie kwatery, które są tam namalowane, bo przedstawił on tam różne sceny ze Starego Testamentu i jedna z nich szczególnie się wyróżnia, a jest to potop, kiedy figury ludzkie są bardzo małej wielkości. I po prostu Michał Anioł popełnił błąd, bo zaczął malować, ale nie zszedł w trakcie i nie zobaczył, jak to wygląda od dołu. I dopiero później zorientował się, że nie potrzeba malować 20 postaci, czy nie wiem, ile tam jest, kilkunastu, tylko wystarczą 2. I to przede wszystkim będzie wyglądać znacznie lepiej, a dodatkowo też po prostu my będziemy widzieć z perspektywy kilku metrów to, co jest na tym suficie ukazane, więc tutaj zdecydowanie polecam wam zwracać uwagę na takie szczegóły. W ogóle z Kaplicą Sykstyńską jeszcze jest ciekawa historia, bo ze względu na to, że odbywają się tam bardzo ważne uroczystości kościelne, no bo oczywiście znajduje się na Watykanie i tam jest chociażby konklawę, czyli wybierają papieża, no to przez lata, przez te dziesiątki, setki lat paliło się tam mnóstwo świec, kadzideł, to wszystko osiadało na ścianach i po prostu Kaplica Sykstyńska była taka szarobura. Wyobraźcie sobie, co się stało, kiedy poddano ją renowacji i okazało się, że te wszystkie kolory są bardzo intensywne. Tak żywe, że aż wiele osób mówiło, że konserwatorzy zniszczyli tą Kaplicę Sykstyńską, bo na pewno Michał Anioł nie malował w taki sposób. No nie, malował. Michał Anioł był naprawdę przełomowym artystą, który wyszedł o krok dalej, szczególnie właśnie malując ścianę ołtarzową Sąd Ostateczny, i mi znacznie bliżej jest patrzeć na tę sztukę jako już manierystyczną, a nie do końca jeszcze renesansową, i właśnie nie tylko w kompozycji, ale także właśnie przez użycie bardzo kontrastowych kolorów, widać właśnie jego geniusz. Dodatkowo też, nie tylko patrząc na te wielkie dzieła starych mistrzów, zmienia nam się perspektywa, kiedy zobaczymy je na żywo, ale przede wszystkim, kiedy oglądamy sztukę współczesną. Tutaj zawsze jest najwięcej kontrowersji i pytań, dlaczego dany artysta jest wielkim artystą, przecież nawet dziecko mogłoby ten namalować. Szczerze mówiąc, już ciężko mi się słucha tych komentarzy, ale weźmy za przykład mojego ukochanego Marka Rotko, bo ja też początkowo miałam do niego no średni stosunek, delikatnie mówiąc, bo kiedy uczyłam się historii sztuki do różnych konkursów, widziałam w podręcznikach te obrazy i się zastanawiałam, Jezu, dlaczego to jest ważne? Przecież to są jakieś plamy kolorystyczne, które no nic nie robią i nic nie dają, nic nie przedstawiają, i dlaczego akurat on jest taki wielki. Ale postanowiłam sobie, że jak tylko będę miała okazję być w mieście, gdzie znajdują się obrazy Marka Rotko, to koniecznie je zobaczę. I tak też się stało, kiedy miałam 18 lat i pojechałam do Madrytu. I właśnie w kolekcji Thyssen-Bornemisza znajduje się jedno dzieło Marka Rotko. I uwierzcie mi, kiedy stanęłam przed nim, niemal cała zaczęłam się trząść i nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo te dzieła mają w sobie zakodyfikowany, ukryty, bardzo duży ładunek emocjonalny, i to nie są tylko kolory na obrazie. To jest znacznie, znacznie więcej. I chciałabym, żeby każdy z was miał tę okazję, przestrzeń i w sobie zasoby, żeby poczuć malarstwo abstrakcyjne dosłownie, bo to emocje są najważniejsze w sztuce i tylko jeśli się na nie otworzymy, to naprawdę zobaczymy znacznie, znacznie więcej. Dodatkowo też warto pamiętać, że Mark Rotko nie był artystą, który zaczynał od takich obrazów. Zdecydowanie nie. Większość artystów XX wieku czy XXI wieku ma genialnie opanowany warsztat i umie malować w przedstawiający sposób, ale to jest ich świadoma decyzja, że od tego odchodzą, bo po prostu to, co mają w głowie, chcą wyrazić w inny, nowy sposób. I ten rozwój jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny. Zawsze był potrzebny i będzie potrzebny. I Mark Rotko zdecydował, że nie musi, tak jak wielcy mistrzowie, Tycjan, Rembrandt czy inni, którzy byli jego właśnie mentorami, można powiedzieć, jeśli chodzi o malarstwo i sposób przedstawiania, robić tego dokładnie taki sam sposób jak oni, ale jest w stanie ograniczyć te środki ekspresji tak naprawdę tylko do intensywnego koloru. On nakładał farbę w dokładnie taki sposób jak mistrzowie weneccy, robiąc to kilkukrotnie, żeby właśnie osiągnąć konkretne nasycenie. I na ilustracjach w internecie nie da się tego tak dobrze zobaczyć, więc naprawdę polecam wam dzieła sztuki współczesnej oglądać na żywo i też dawać sobie przestrzeń właśnie na to, żeby do nas przemówiły. Dodatkowo pamiętajcie, że nie tylko uczymy się o dziełach, które znajdują się w muzeach, ale także warto poznać historię samych muzeów. Tutaj przykładem, jednym z moich ulubionych, jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, które było pierwszym w Europie i drugim na świecie takim muzeum. Powstało w latach 30. XX wieku, a za jego powstanie odpowiadała grupa artystyczna AR. W jej skład wchodził Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Starzewski oraz poeci tacy jak Jan Brzękowski i Julian Przyboś i wykonali oni naprawdę bardzo dużą pracę, gromadząc dzieła wybitnych artystów awangardowych, tak naprawdę najlepszych nurtów i tendencji końca lat 20. właśnie w jednym miejscu, w Łodzi, bo to właśnie w lutym w 1931 roku w pierwotnej siedzibie muzeum w ratuszu przy Placu Wolności powstała tak zwana Sala Sztuki Nowoczesnej i stanowiła ona wówczas i nadal stanowi fenomen na skalę światową, bo została zainicjowana przez samych artystów i ukształtowana w wyniku solidarnego działania ponad granicami na przekór wszelkim podziałom, bo musieli oni wykonać naprawdę bardzo dużą pracę, żeby pozyskać dzieła takich artystów jak Hans Arp, Sophie Arp, Theo van Doesburg, Fernand Léger, Prampolini, Ernst i wielu innych. Nawet sam Picasso przysłał dzieła do tego muzeum, więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to naprawdę inaczej będziemy odwiedzać MS1 czy MS2 w Łodzi i serdecznie już teraz Wam polecam wybrać się do tych muzeów. Idąc do muzeów, jeszcze takie konkretne tipy mam dla Was, żeby przede wszystkim sprawdzać strony internetowe, bo muzea naprawdę bardzo, bardzo dobrze o nie dbają i nie tylko znajdziecie tam takie podstawowe informacje, kiedy otwiera się jakie muzeum, ile kosztują bilety, kiedy są darmowe dni, bo większość muzeów ma darmowe dni, jakie są atrakcje, ale przede wszystkim też po prostu konkretną wiedzę, więc czerpcie z niej. Dodatkowo możecie do muzeów, do wizyt w muzeach przygotowywać się czytając katalogi, opisy przy obrazach, ale także właśnie biorąc udział na przykład w kursach poza ramami, a jeżeli nie chcecie jeszcze iść tak daleko, to po prostu szukajcie wiedzy na social mediach, bo tam ich jest bardzo dużo. Znajdziecie mnie po prostu pod nickiem poza ramami. A, i jeszcze na koniec, tutaj bardzo ważne, takie bardzo praktyczne wskazówki ode mnie. Idźcie wyspani do muzeum, wybierzcie wygodne buty, zjedźcie porządny posiłek, weźcie coś do picia, bo zazwyczaj kończy się tak, że wizyta w muzeum nie trwa 15 czy 30 minut, ale godzinę, dwie godziny, a czasami nawet niektórzy chodzą cały dzień, więc przygotujcie się do tego dobrze i ułatwcie sobie w ten sposób życie po prostu i korzystajcie z takich udogodnień czysto praktycznych, fizycznych i zwracajcie uwagę też na świetne kawiarnie i restauracje, które są często w muzeach. Jak najbardziej polecam Wam do nich chodzić. Większość z nich jest naprawdę świetna. Dodatkowo myślę, że na sam koniec, tak podsumowując, chciałabym, żebyście z tego odcinka zapamiętali, że lepiej zobaczyć mniej, ale lepiej. Poświęćcie więcej czasu na 5-10 dzieł sztuki, oglądając je z każdej możliwej strony i poświęcając im więcej czasu, bo to jest znacznie lepsze niż pobieżne zobaczenie setki dzieł, bo wtedy wyjdziecie z muzeum i tak naprawdę za wiele nie zapamiętacie. Dodatkowo skupcie się na swoich skojarzeniach, odczuciach, emocjach, jakie wywołują was dzieła sztuki, a dopiero później zastanówcie się nad ich książkową historią, bo oczywiście ona jest ważna, ale nie najważniejsza. Planujcie taki czas muzeum, który jest dla Was odpowiedni. Nie musicie od razu robić tego przez cały dzień. Totalnie nie, ja nawet sama tak nie robię. W sumie czym jestem starsza, tym bardziej patrzę na swoje potrzeby, a nie na to, w jaki sposób powinno odbywać się zwiedzanie muzeów. I często, nawet jeżeli jest jakaś duża przestrzeń, to wolę sobie podzielić ją na 2 dni, czy na 2 godziny wyjść na lunch i potem wrócić. I tutaj zdecydowanie polecam robić to także Wam, żeby po prostu słuchać się swojej intuicji. Na sam koniec sprawdzajcie dni i godziny otwarcia. bo kiedy raz przyjdziecie do wymarzonego muzeum i okaże się, że jest zamknięte albo już nie ma biletów dostępnych, to pewnie zapamiętacie na zawsze, żeby robić to wcześniej, ale tak z góry już teraz, po moich doświadczeniach licznych, polecam wam po prostu sobie wcześniej to wszystko sprawdzać, bo oprócz tego, że muzea co najmniej przez jeden dzień w tygodniu w większości są zamknięte, to jeszcze często jakieś tam inne kwestie też wpływają na to, że mogą być one niedostępne. Dobra, zbliżamy się do końca. Jeszcze zaplanowany mam takie top muzea, które warto zobaczyć na świecie, więc tutaj je po prostu wam wymienię. To jest taki mój osobisty wybór, ale myślę, że pokrywa się on też z większością takich top list, bo po prostu te muzea naprawdę mają imponujący zbiór. I oczywiście jest to Louvre w Paryżu, Uffizi we Florencji, Muzea Watykańskie w Rzymie, Galeria Narodowa w Londynie, Met Museum w Nowym Jorku oraz MoMA, to tutaj w sumie są dwa, ale kolejne to Madryckie Muzeum Prado, Ermitaż w Petersburgu, Rijksmuseum w Amsterdamie, Wyspa Muzeów lub Gemälde Galerie w Berlinie, tutaj też się nie umiałam zdecydować na jedno w tym mieście, oraz Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. I jeżeli macie ochotę właśnie zwiedzać te największe muzea świata, to polecam właśnie sugerować wam się tą listą. Dodatkowo, oprócz tych wielkich muzeów, polecam wam szukać miejsc, w których są wasi ulubieni artyści oraz miejsca, w których tworzy się sztuka współczesna. I tutaj genialnie sprawdzi się podróżowanie śladem różnego rodzaju biennale, konkursów, ale także takich wydarzeń jak Warsaw Gallery Weekend, chociażby w Warszawie, czyli taki jeden weekend w roku, kiedy wszystkie galerie przedstawiają to, co mają najlepsze akurat w danym momencie, ale robią to też inne miasta na świecie, więc po prostu możecie sobie sprawdzić, kiedy dane miasto coś takiego organizuje, oraz oczywiście odsyłam was do zapisanych relacji na profilu Poza Ramami, bo tam będziecie już mieć dużo, dużo konkretnych przewodników. Dobrze, jesteśmy chyba już na końcu naszego podcastu. Jest mi bardzo miło, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że te kilka minut, kilkadziesiąt w sumie, które spędziliście ze mną, zainspiruje was do zwiedzania i odbierania obrazów w taki sposób, żeby były one dla was. O, i zapraszam was serdecznie już do kolejnych odcinków. W kolejnych już spotkamy się z różnego rodzaju gośćmi z różnych miejsc w świecie sztuki, zarówno z rynku aukcyjnego, z muzealnego środowiska, ale także galeryjnego, więc jeśli tylko macie ochotę ich poznać, to serdecznie was zapraszam. Zasubskrybujcie ten kanał, oceńcie go, jeśli tylko macie ochotę. I oczywiście czekam na wasze opinie na Instagramie, bo z przyjemnością dowiem się, jak wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.